Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, szczególnie osoby chore, niepełnosprawne, starsze, samotne. A właściwie tych wszystkich, którzy jakoś są przyzwyczajeni do słuchania tej audycji, którzy na tę audycję czekają, czego mam liczne dowody. Tak, ta audycja jest czasami ostatnio o godzinie 10, czasami o 13, ale mam nadzieję, że Państwo już jakoś to też przyswoili, te godziny. Drodzy Państwo, dzisiaj jeszcze powinnam powitać i bardzo serdecznie witam Jarosława, który realizuje program. Dzisiaj temat opieka nad osobą chorą, obłożnie, chorą przewlekle, niesamodzielną. Opieka domowa, opieka prowadzona w warunkach nieinstytucjonalnych, w warunkach domowych. Bardzo serdecznie witam dwóch moich gości, dwoje gości. Pani Dorota Bożejewicz, która jest pielęgniarką, oraz pana Aleksandra Kolańskiego, który jest rehabilitantem. Państwo są pracownikami zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Toruniu. Ta placówka już w zasadzie od początku swojego istnienia gości na antenie Radia Maryja. Tak sobie pomyślałam ostatnio, kiedy rozmawiałam z panią dyrektor, z panią Grażyną Śmiarowską. Pomyślałam sobie, że ci z Państwa, którzy mieszkają w Toruniu, to jak gdyby muszą też, biorę troszkę w cudzysłów, ale muszą być reprezentantami różnych instytucji podobnych, które funkcjonują w Polsce, bo zawsze to łatwiej przyjść z Torunia na audycję niż komuś z drugiego końca Polski na przykład na godzinną audycję. Chociaż to też różnie z tym bywa, sporo osób, które pracują z osobami niepełnosprawnymi, chorymi, jednak chcę uczestniczyć w audycjach Radia Maryja z różnych stron. Mimo iż mieszkają w różnych stronach, w różnych częściach Polski. Jakiś czas temu, chyba ze 2 miesiące, była tutaj audycja, w audycji dla chorych, była audycja na temat warsztatów, na temat pomocy, którą udziela się osobom opiekującymi się chorymi w domach. Warsztatów, które prowadzone są przez stowarzyszenie, które funkcjonuje w Toruniu. Stowarzyszenie Razem, Fundację Razem Zmieniamy Świat. I ta fundacja współpracuje bardzo ściśle z waszą placówką, prawda, pani Doroto?
Tak, odkąd zakład powstał, czyli od 2000 roku, czyli już te 13 lat, to nie ograniczamy się tylko do opieki i pomocy pacjentom u nas w zakładzie, tylko staramy się wyjść na zewnątrz.
Ale de facto główna wasza praca to jednak jest praca w placówce. Proszę powiedzieć kilka zdań na ten temat.
W tej chwili w placówce mamy 4 oddziały opieki całodobowej, z których korzysta ponad 100 pacjentów, oraz oddział opieki dziennej, gdzie jest około 50 pacjentów codziennie przywożonych do nas przez swoje rodziny. U nas przebywają do godziny 16 i potem są odbierani, wracają z powrotem do domu. Natomiast ja pamiętam, te 100 osób jest całodobowo u nas przebywają w placówce.
Pamiętam, jak placówka powstawała, to była skierowana głównie dla osób chorych na chorobę Alzheimera. Jak jest teraz?
My specjalizujemy się w opiece nad pacjentami z chorobą Alzheimera, ze wszystkimi zespołami otępiennymi, natomiast zapotrzebowanie jest również wśród innych pacjentów i mamy takich pacjentów. Są to pacjenci po wypadkach, po urazach czaszkowo-mózgowych, pacjenci w stanach apalicznych, pacjenci z różnymi schorzeniami neurologicznymi, pacjenci po udarach mózgu i dla nich też mamy specjalną ofertę, o której w audycji wspomnimy. Natomiast tak naprawdę ta choroba Alzheimera ciągle z nami, no, gdzieś tutaj funkcjonuje w naszej strukturze, bo tych pacjentów de facto nikt nie chce.
Tak, i tych placówek, zdaje się, że w Polsce jest takich specjalistycznych placówek dla osób chorych, dla choroby Alzheimera jest około 15 jedynie, więc...
Czyli jest ciągle za mało.
To jest bardzo mała liczba. No i w placówce oprócz no, typowego leczenia i tak dalej jest również rehabilitacja ta,
tak, jest
taka
rehabilitacja,
intelektualna,
tak,
ale też
ruchowa. Są terapeuci, tak, zajęciowi, którzy zajmują się tymi pacjentami, są psycholodzy, jest neurologopeda. Mamy również od niedawno uruchomiony taki program w naszym terapeutycznym ogrodzie zimowym, gdzie pacjenci codziennie z niego korzystają i tam korzystają również z terapii na urządzeniach, które się tam znajdują, ale również mogą się zrelaksować, odpocząć. Pracownicy tam są z pacjentami. Mogą tam również uczestniczyć w rodziny z tymi chorymi. Więc to dla nich po prostu no, tworzymy co rusz nowe rzeczy, żeby ten tak, komfort ich życia w tej chorobie był jak najlepszy.
Gdyby patrzycie, jakie są potrzeby, odczytujecie te tak, potrzeby, tak? Tu chciałabym się zwrócić. Pani Dorota, bardzo dziękuję. Pani Dorota jest koordynatorem opieki
oddziału całodobowego
w tej placówce, o której mówimy, ale jest również pan Aleksander, który jest rehabilitantem.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Tak, pomoże, pan się powitał, bardzo mi miło. Panie Aleksandrze, tak myśli się czasami o osobach z tymi schorzeniami Alzheimera, to są jednak osoby głównie starsze, prawda? Na ile rehabilitacja ruchowa może im pomóc? Chociaż niby ruch każdemu pomaga, prawda? Ale...
Tak. Jeśli chodzi o pacjentów zakładu, tak, są to głównie osoby starsze, aczkolwiek, tak jak Dorota wspomniała, przybywają u nas pacjenci z uszkodzeniem mózgu. Zarówno...
A więc to w różnym wieku również.
Tak. Zarówno spowodowanym na skutek choroby, często przewlekłej, ale też na skutek wypadku.
Pewnie, tak.
I tutaj pojawiają się osoby często młode. Duża aktywność, pęd życia, często szybka jazda samochodem, tak?
Nagle, no, brak wyobraźni.
Brak wyobraźni. Chociaż z tym różnie bywa. Te przyczyny są różne. Nagle sprawia, że z człowieka aktywnego, młodego stają się osobą całkowicie zależną od otoczenia. Tak. I tutaj wymagają intensywnej pielęgnacji, jak i rehabilitacji, która zabezpiecza przed skutkami długotrwałego unieruchomienia. I to my staramy się tutaj zapewnić podstawową rehabilitację, która zabezpiecza przed odleżynami, przed negatywnymi skutkami,
przed przykurczami,
tak. przed odleżynami. A jeżeli choroba pacjenta na to pozwala, staramy się go w miarę możliwości jak najbardziej usprawnić. I zdarza się, że przywrócić część chociażby jego funkcji.
Na tyle, na ile to jest możliwe.
Na tyle, ile jest to możliwe.
Tak, podzielę się może takim doświadczeniem troszkę osobistym. Pamiętam kiedyś mój bardzo dobry znajomy, leżąc w ciężkiej chorobie, nie miał rehabilitacji. Tak po prostu leżał ze zgiętymi kolanami przeważnie. I potem mi powiedział, kiedy przyszedł do niego rehabilitant, że najbardziej bolesną sprawą dla niego było jak gdyby rozćwiczenie. Nie wiem, używam pewnie nieprawidłowych pojęć, ale rozćwiczenie tych przykurczy. To jest bardzo bolesna sprawa, że powiedział sobie, bo rehabilitacja była mu proponowana, on jak gdyby nie chciał tego, bo był ciężko chory na chorobę somatyczną i jak gdyby cóż tam, prawda, zgięte kolana, prawda? A tu okazało się, że jednak jest to problem.
Tak, dlatego bardzo istotne jest, ażeby zarówno w procesie pielęgnacyjnym, na co nasz personel pielęgniarski bardzo zwraca uwagę i pod tym kątem jest permanentnie wręcz szkolony, podstawową rzeczą jest zabezpieczanie przed właśnie negatywnymi
skutkami.
Tak. Natomiast istotne jest również to, żeby pamiętać, że na każdym etapie choroby, na każdym etapie niepełnosprawności można włączyć rehabilitację, można włączyć prawidłową pielęgnację i to będzie przynosiło określone efekty, ale im jakby ten proces jest bardziej zaawansowany, ten negatywny proces związany z chorobą, tym cierpienie pacjenta częstokroć bywa wyższe i tym zaangażowanie zarówno personelu medycznego, jak i samej rodziny musi być większe.
Tak.
I wiąże się z większymi problemami, stąd też nasza oferta tutaj skierowana.
No właśnie, zaraz będziemy o tym mówić. Tak uświadomiło mi się, że taką podstawową chyba zasadą też i w leczeniu, i w terapii, w rewalidacji, z którą ja mam tak do czynienia na co dzień, raczej jest taka zasada nie przydawać zbędnego cierpienia, prawda?
Jak gdyby, no i przede wszystkim zapobiegać.
Tak,
zapobiegać
właśnie.
To jest dużo tańsze, jeżeli możemy wspomnieć też o ekonomicznych aspektach, ale przede wszystkim pacjent po prostu nie cierpi, kiedy zapobiegamy powstawaniu właśnie odleżyn, przykurczy, zapobiegamy powstawaniu infekcjom. Pacjent nie cierpi, a nasz pacjent jest jeszcze na tyle szczególny, że nam nie powie, że go boli, nie potrafi okazać tych emocji. Dobrze, że mamy taki personel, który te emocje potrafi odczytać w jego oczach, w jego mimice. No i też musimy zapobiegać właśnie temu bólowi, który towarzyszy często naszym pacjentom.
Tak, o którym nie, jak to pani powiedziała, nie zasygnalizuje, prawda?
Tak.
Pacjent. Tu, drodzy państwo, dzisiaj rozmawiamy z panią Dorotą Bożejewicz, która jest pielęgniarką, koordynatorką opieki całodobowej oraz panem Aleksandrem Kolańskim, który jest rehabilitantem. Państwo pracują w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w Toruniu. Tutaj temat dzisiejszej audycji chcemy jak gdyby skupić się, w czasie dzisiejszej audycji chcemy przede wszystkim skupić się na tym wsparciu opiekunów, którzy sprawują codzienną pieczę nad swoimi bliskimi w domu. I tutaj pani Dorota powiedziała na początku, że staracie się jak gdyby odczytywać te potrzeby czasu.
Tak.
I myślę, że potrzebą czasu teraz jest wspieranie osób niesamodzielnych, chorych w domach, bo przecież wiadomo, że liczba osób chorych wzrasta, starszych wzrasta, prawda? Wraz ze starzeniem się społeczeństwa no, są te choroby wieku starszego, prawda?
Tak,
placówek jest mało.
Zapotrzebowanie
jest duże. I też dobrze, bo państwo dokładnie wiedzą, z jakimi problemami borykają się opiekunowie, którzy zostają z niesamodzielną osobą w domu.
Tak, w zeszłym roku funkcjonował nawet, nasi pracownicy chodzili do domów pacjentów, zwłaszcza tych pacjentów, którzy czekają w kolejce do nas, bo ten czas oczekiwania jest długi. I też widzieli nie tylko problemy same pacjentów, które są no, ogromne, ale też problemy tych osób opiekujących się, tych bliskich, którzy sobie też nie potrafią poradzić nawet nie z prostą pielęgnacją, natomiast emocjami. Nie potrafią zrozumieć, dlaczego pacjent w chorobie się zmienia. Mm-hmm. Zwłaszcza jeżeli jest to pacjent w chorobie Alzheimera czy innych zespołach otępiennych. Dlatego też u nas w zakładzie prowadzimy warsztaty dla rodzin, dla osób opiekujących się pacjentami z chorobą Alzheimera lub z różnymi innymi zespołami otępiennymi. Są to warsztaty, gdzie spotkania są cykliczne. Tych spotkań jest 6. W tej chwili trwa kolejna edycja, ale od września rusza kolejny cykl spotkań dla opiekunów pacjentów, dlatego szukamy chętnych, którzy chcieliby skorzystać z tej formy pomocy. tymi osobami zajmują się i psycholodzy, i terapeuci, rehabilitanci, porady pielęgnacyjne również są udzielane, dietetyczne, więc to jest taki ogrom informacji, gdzie te osoby mogą od nas uzyskać tą pomoc, żeby wiedzieć, jak tym chorym zająć się w domu. Mogą dowiedzieć się o aspektach prawnych, jakie ich czekają w chorobie swojej bliskiej osoby, gdzie udać się po pomoc, gdzie mogą uzyskać kogoś, kto na przykład przyjdzie do domu, żeby im pomóc. Co robić, żeby temu pacjentowi ulżyć w cierpieniu? Jak odczytywać emocje u tych pacjentów? Jak radzić sobie ze własnymi emocjami? Bo często to jest tak, że opiekun sam sobie nie potrafi z tymi emocjami poradzić. Fajnie jest również na tych warsztatach, że opiekunowie uczestniczący w tych warsztatach stanowią dla siebie grupę wsparcia. Tak. Wymieniają się doświadczeniami, potrafią sobie wzajemnie pomóc. Dla osób również, którzy nie mają co zrobić z pacjentem w okresie kiedy te warsztaty trwają, my również zapewniamy opiekę dla tych pacjentów.
No to jest
opiekun
ważne,
tak, możesz przyjść.
Można propozycje składać, natomiast jeżeli człowiek nie będzie miał konkretnej pomocy w domu, to cóż, tak, jak zostawi swoją chorą?
Zgadza się.
Osobę,
wtedy opiekun może do nas przyjść z pacjentem. Tym pacjentem zajmuje się w trakcie spotkań terapeuta zajęciowy. Ci pacjenci mają prowadzoną terapię zajęciową, mogą również u nas spożyć śniadanie, obiad przez te godziny, kiedy opiekun uczestniczy w zajęciach, więc ta forma pomocy jest naprawdę olbrzymia i zapraszamy chętne osoby, ponieważ tak jak mówię, drugi cykl, znaczy kolejny cykl będzie już ruszał na jesień tego roku, we wrześniu, a mamy jeszcze miejsca wolne.
Tak.
Bardzo
tak,
istotne
bardzo
też jest
dziękuję
to.
Pani Doroto.
Bardzo istotne jest to, że program terapii oparty jest na potrzebach, które diagnozujemy w trakcie kontaktu z rodzinami. Proszę pamiętać, że osoby, które trafiają do nas z podaniem o przyjęcie, znalazły się nagle w sytuacji zupełnie dla nich odmiennej, zupełnie rozbijającej ich dotychczasowe funkcjonowanie. O tym wszystkim nam mówią, zadają pytania i właśnie na bazie tych doświadczeń powstały te warsztaty.
A więc nie jest to taki wydumany przez was program, tylko jak gdyby odczytujecie to z konkretnych sygnałów,
tak,
które do was docierają.
Z konkretnych potrzeb. Tak? Tak. Mhm.
Też nie możemy zapomnieć, że całe to przedsięwzięcie i ten cały program nie bylibyśmy w stanie go zorganizować, gdyby nie pomoc Stowarzyszenia Chronika, które funkcjonuje również przy naszym zakładzie i nas wspiera. Jak również projekt ten jest współfinansowany ze środków województwa kujawsko-pomorskiego. Dlatego też możemy wyjść naprzeciw osobom, gdzie borykają się również z problemami finansowymi, ponieważ osoba chora w domu na przewlekłą chorobę, niestety, ale w Polsce kosztuje bardzo dużo.
Tak. Same podkłady, pampersy i tak dalej, które jednak kosztują, prawda?
Tak, wszystkie środki do pielęgnacji, do opieki. Są to bardzo duże kwoty.
Nastąpił bardzo duży postęp, jeśli chodzi o rozwój jakby środków i możliwości, ale wiąże się to z kosztami. Jeśli chodzi o ten czynnik ekonomiczny, bardzo ważne jest to, że uczestnictwo jest niemalże bezpłatne. Jest symboliczna opłata, ale całkowicie jakby finansowo odciążeni są uczestnicy.
Myślę, że takim jednym, myślę, że Państwo to też potwierdzą, z podstawowych problemów opiekunów to jest jednak nadmierne obciążenie. To jest zmęczenie fizyczne, takie wycieńczenie, ale też obciążenie psychologiczne.
Też obciążenie psychiczne, dlatego że pracując z takimi pacjentami w naszym zakładzie, my pracujemy określoną ilość, liczbę godzin. Idziemy do domu, zostawiamy te problemy za sobą w zamkniętym zakładzie.
Wiedząc, że ktoś inny tam
przejmuje opiekę. Natomiast w domu opiekun czy osoba bliska jest z chorym 24 godziny na dobę.
Przeważnie zresztą są to pojedyncze osoby. Tak. Nie oszukujmy się, prawda?
Tak. I one na swoich barkach niosą ten ciężar opieki nad nad pacjentem, no niełatwe jest to. Na pewno niełatwe, dlatego my również chcemy właśnie pomagać opiekunom.
Też jest olbrzymia odpowiedzialność, która na tych osobach ciąży. W trakcie warsztatów dowiadują się jakby też o swojej sytuacji formalno-prawnej. To też jest bardzo istotne. Tak. I częściowo też z tej odpowiedzialności są zwalniani. Są sytuacje, za które, na które nie ma po prostu rady, na które nie mogą jakby, którym nie mogą
zapobiec.
Nie ma wpływu, tak. Nie mogą im zapobiec. To też takie informacje i wsparcie uzyskują.
Często przecież opiekujemy się najczęściej osobą kochaną jakąś domu i mamy poczucie, że od nas wszystko zależy, ale musimy sobie zdać sprawę, że możemy dać tyle, ile możemy tylko, tak. Prawda? Że nie wszystko. Ja mówię to na przykładzie też różnych telefonów, które od czasu do czasu tutaj są w tych audycjach, nawet w tej audycji ostatniej, kiedy mówiliśmy o tym problemie z paniami z fundacji z Razem Zmieniamy Świat i z panią psycholog od was, gdzie dzwoniły osoby, które miały poczucie całkowitego takiego jak gdyby wyłączenia z normalnego życia, z jakiegoś swojego życia, całkowitego poświęcenia się tylko i wyłącznie
często opiece. Jest tak, że opiekunowie czują się zepchnięci na margines społeczeństwa. Mimo, że o chorobach otępiennych, o chorobie Alzheimera mówi się coraz częściej, natomiast jest to na tyle postępująca choroba dla pacjenta, zmieniająca go często, zmieniająca jego postępowanie, charakter, i większość opiekunów jeszcze się zamyka w czterech ścianach, nie wychodzi do ludzi, nie prosi o pomoc, a przecież dookoła jest mnóstwo osób życzliwych, którzy mogliby trochę tego opiekuna odciążyć, natomiast jeszcze jest ta granica wstydu, gdzie opiekunowie bardzo się wstydzą wyjść z domu.
Można by nawet zdziwić się, że jest taka sytuacja, prawda? Że jest tyle propozycji w tej chwili. Ja wiem o tych waszych propozycjach i o propozycjach Fundacji Razem Zmieniamy Świat. Tu mam przed sobą komunikat właśnie Fundacji Razem Zmieniamy Świat, która ta fundacja organizuje kolejne warsztaty w Darłowie. Tym razem w Darłowie, w domu hospicyjno-opiekuńczym imienia biskupa Czesława Domina. Te warsztaty będą 26 czerwca w środę. 3-godzinne warsztaty skierowane właśnie do opiekunów. I właśnie fundacja prosi radio o to, aby zaapelować do mieszkańców Darłowa, okolic, żeby zechcieli zgłosić się na te warsztaty. Zgłosić się można poprzez telefon, poprzez zatelefonowanie do Torunia 56 612 33 40 49 bądź telefon komórkowy 723 185 238. Bądź można mailowo również. Mail jest kontakt@damy-radę.info. Może jeszcze pod koniec audycji powtórzę ten komunikat, ale on jest, jak gdyby wpisuje się ten komunikat w to, o czym tutaj właśnie mówimy, prawda? Że są jakieś propozycje. Być może, że ludzie opiekujący się w domach swoją bliską osobą o tym nie wiedzą, ale też być może, że chcą jak gdyby zaprezentować się jako osoby, które sobie poradzą. Prawda?
Bardzo często jest tak, że...
Pan Aleksander, tak.
Bardzo często jest tak, że osoby, którymi się opiekują, do momentu pojawienia się problemów były dla nich właśnie wsparciem. Byli to rodzice, którzy pomagali,
tak.
Odpowiadali na trudne pytania, a w tej chwili sytuacja się
odwróciła.
W momencie, kiedy nie ma problemów, nie szukamy pomocy. Kiedy się ten problem pojawi, jest on tak wielowątkowy, tak nawarstwiony, że z kolei nie docierają do nas informacje. Stąd bardzo ważne, żeby o tym dużo mówić. Dorota Poda też telefon, pod którym mogą się Państwo zainteresowani warsztatami kontaktować.
Teraz podamy może telefon
do nas, do zakładu.
Do zakładu. I mówimy tutaj w tej chwili o warsztatach, które rozpoczną się we wrześniu.
Tak, i jeszcze mamy na te warsztaty miejsce, także zapraszamy chętne osoby. Telefon to jest 657-4290 i pod tym numerem telefonu wszystkie osoby zainteresowane no po prostu uzyskają informacje, kiedy, gdzie, o której godzinie, czyli wszystkie te podstawowe rzeczy, żeby zgłosić się na te warsztaty.
Dla mnie taką no, bardzo istotną informacją jest ta, o której pani Doroto, pani powiedziała, że jeżeli nie ma się z kim zostawić na ten czas warsztatu osoby swojej właśnie chorej, którą się opiekujemy, można z nią przyjść do
tak,
was.
Tak, można z nią przyjść i będzie miała tak, zapewnioną opiekę, jak również terapię przy okazji, no i posiłki.
Tak. Dziękuję bardzo. No, to mówiliśmy o warsztatach, ale jeszcze państwo prowadzą taki program skierowany do osób po udarze mózgu. Ja mówię tak potocznie, a to nazwa jest chyba bardziej skomplikowana.
Nie, jest to program prowadzony dla osób, które przebyły udar niedokrwienny mózgu. Istotne jest, że pracujemy z udarem niedokrwiennym. Jest to projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i mówimy tutaj o tym dlatego, że posiadamy jeszcze jedno miejsce dla chorego z województwa warmińsko-mazurskiego.
A to jest projekt jakiś skierowany do mieszkańców różnych województw, tak?
Tak. Jest to projekt skierowany do mieszkańców trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. I w tym projekcie przewidziane są różnorodne formy działań uwzględniające zarówno potrzeby psychospołeczne uczestnika projektu, jak też związane z chęcią bycia samodzielnym i samowystarczalnym. I jest tutaj kompleksowa opieka rehabilitanta, terapeuty zajęciowego, psychologa.
Ale na czym ten projekt polega? Bo rozumiem warsztaty, rozumiem, może to być jeden dzień, prawda? Opiekunowie zyskują jakąś ilość informacji, wspierają się wzajemnie i tak dalej. Natomiast tutaj przecież nie chodzi tylko o informacje, chodzi o to, co przyjmowane są te osoby do waszej placówki?
Tak. Istotą jest to, że kierujemy pomoc do osób, u których zostało zakończone już leczenie szpitalne. I w zasadzie pozostają no, w trudnej sytuacji, tak?
Tutaj są w domu po prostu. Czekają w kolejce na rehabilitację.
Tak. A wymagają specjalistycznej opieki. Aha,
wymagają od razu rehabilitacji.
Od razu rehabilitacji. I w tym momencie trafiają do nas jako pacjenci naszego zakładu. Objęci są całą tą opieką, o której do tej pory mówiliśmy, a dodatkowo jeszcze mają wprowadzoną intensywną rehabilitację i terapię.
No więc zachęcamy również pod tym telefonem można się kontaktować, tak?
Jeszcze pan podać jeszcze raz telefon? 657-4290.
Kierunkowy do Torunia 56.
To, o czym kolega mówił o tym programie dla pacjentów po udarze, to apelujemy właśnie, bo jest miejsce specjalnie, czeka to miejsce na osobę potrzebującą z województwa warmińsko-mazurskiego.
Jeżeli ktoś nie zapamiętał telefonu, macie chyba stronę internetową, tak?
Tak, mamy stronę internetową www.zpotorun.pl.
Tak, także można jakoś wpisać albo całą nazwę, a cała nazwa jest zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy w Toruniu i informacje te podstawowe, a więc kontakt przede wszystkim na pewno Państwo znajdą. Drodzy Państwo, jest 13:29. Dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych rozmawiamy o wspieraniu opiekunów, którzy mają w domu, opiekują się bliską sobie osobą, obożnie chorą, niesamodzielną, starszą przeważnie, no ale nie tylko. Rozmawiamy o tym, rozmawiamy o programach, które są skierowane właśnie do opiekunów. Rozmawiamy na te tematy z panią Dorotą Bożojewicz oraz panem Aleksandrem Kolańskim, którzy pracują w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Toruniu, który właśnie te warsztaty, te propozycje wymyślił, przeprowadza i zaprasza państwa opiekunów, rodziny do kontaktu. Oddamy za chwileczkę głos radiosłuchaczom. Mogą państwo do nas już telefonować 655 23 55 i 655 23 56. 56 to numer kierunkowy. Oczywiście Polska Północna, Południowa, ale to już państwo wiedzą. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy, którzy są w naszej rodzinie. To są bezpłatne telefony. 536 600 100, 536 600 200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy: 655 23 33, 655 23 66, 0 11 48 56, to kierunkowy dla słuchaczy za oceanu, a z Europy 48 56. Czekamy, aby państwo włączyli się w naszą audycję. Drodzy państwo, odbieramy telefony od państwa za chwileczkę, natomiast powtórzymy numery telefonów i kontakt do placówki, którą reprezentują nasi dzisiejsi goście. To jest Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Bardzo proszę telefony.
Numer telefonu do nas, do zakładu: 657-4290.
Kierunkowy 56.
Tak, i zasada jest taka, że również po audycji zostawiamy te telefony, rozmawiamy przez chwilę zawsze z radiosłuchaczami, którzy chcą jeszcze zadzwonić po audycji, którzy się nie dodzwonią do audycji, ale zostawiamy również numer telefonu w recepcji, gdyby ktoś chciał. Słuchamy Radio Maryja.
Halo? Można już mówić? Barbara Zmilanówka. Chciałam powiedzieć, że ta audycja jest zawsze tak piękna i potrzebna dla społeczeństwa, a przede wszystkim chyba dla Kościoła katolickiego. Mam na myśli tu właśnie okres, kiedy mamy papieża Franciszka, który chce iść śladami świętego Franciszka właśnie, dbającego o ludzi biednych, cierpiących. I chciałam jeszcze powiedzieć, że no tutaj jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy my w każdej chyba parafii tworzyli takie ośrodki. Może w małych domkach, przecież dawniej ludzie ofiarowywali swoje domy na taką działalność i nie teraz są właśnie tylko samotni, chorzy i nie mają opieki. Może właśnie w tym kierunku trzeba było iść. Gminy razem z proboszczami w każdej parafii chętnie by coś takiego robili, ale trzeba chyba im podpowiedzieć. To jest chyba bardzo ważne. Może zacząć najpierw od województw, od powiatów, ale dobrze byłoby, żeby w każdej parafii taki ośrodek. I do państwa przyjeżdżać na takie szkolenie, na to, żeby się zorientować, ile trzeba by sił, ile trzeba wiedzy, żeby coś takiego prowadzić. No ale też jest taka krótka informacja, jeśli chodzi o odparzyny, to święta Hildegarda podaje prosty sposób no, odpowiedniego żywienia według zdrowego żywienia, według jej wskazówek, ale przede wszystkim w tej chwili jest znana już metoda leżenia ludzi na plewach orkiszowych. Wielu producentów jest, plewy się marnują. Właśnie na materacach takich absolutnie zabezpiecza to przed odleżynami. No i jeszcze jedno, jeśli chodzi o udar mózgu, święta Hildegarda poleca modę diamentową. Bardzo prosta sprawa, bo diament nieszlifowany, taki szary, jest dosyć tani, kosztuje kilkaset złotych tylko i codziennie picie takiej wody podawanych choremu w różnych posiłkach daje fantastyczne efekty.
Dziękujemy no, pani Barbaro. Pani mówi tutaj o praktykach, które były we wczesnym średniowieczu. Nauka idzie do przodu jednak i myślę, że teraz sporo różnorodnych metod jest.
Oczywiście.
Również, które no, zapobiegają też, czy wspomagają odleżynę.
Tak? To, co pani tutaj powiedziała, jest bardzo ważne, istotne, ale my proponujemy kompleksową, profesjonalną tak. opiekę.
Tak, a ja jeszcze muszę się odnieść do tego, co pani powiedziała na początku o Ojcu Świętym Franciszku, że to ważne teraz, kiedy jest Ojciec Święty Franciszek, ale nie zapominajmy, proszę państwa, że Chrystus mówił do osób chorych, niepełnosprawnych, uzdrawiał i przecież cała historia kościoła, klasztory, w których były przytuliska, hospicja i tak dalej. A więc kościół nie rozpoczyna się teraz, tylko to jest cała tradycja opieki, już święci. No, to jest oczywiście olbrzymi, to co ja mówię w tej chwili, to jest aż no, zbyt prosty skrót, prawda? Ale popatrzmy na postaci świętych, to są osoby, które głównie właśnie były skierowane ku pomocy osobie słabej, potrzebującej. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Mogłaby pani troszkę głośniej?
Mogę.
Proszę bardzo.
Mówi Urszula z Krosna. Ja chciałam na początku wszystkich bardzo gorąco pozdrowić i podziękować za temat. Przywołuje moje wspomnienie, bo niestety mama już odeszła, ale świeżo w pamięci jest jej sposób odchodzenia. I wiem, że to znaczy z własnego doświadczenia, wiem, że opieka nad osobą starszą jest trudna i to nie jest tylko kwestia pielęgnacji, ale świadomości, poczucia bezradności.
Tak, ma pani rację.
I może to tak trochę dziwnie zacznie, ale ja Bogu dziękuję, że mama jest już pod drugiej stronie. Bo nie cierpi. Miała bardzo chore nogi i wiek. Trudno się pogodzić, to znaczy może nie pogodzić. Trudno się rozstać, tak powiem, z osobą, którą się kocha. Nie wiem, co powiedzieć dalej.
Bardzo pani dziękujemy, pani Urszulo, za to świadectwo. No niełatwe, bo wtedy, kiedy mówi się o cierpieniu, odchodzeniu osoby bliskiej, to nie jest prosta sprawa. Głos się łamie często, ale to, co pani Urszula powiedziała, pozdrawiamy panią serdecznie, pani Urszulo. Życzymy dobrych osób wokół sporo.
Mam dobre osoby i Bogu dziękuję za was, za te dobre osoby i pięknego, dobrego dnia życzę.
Dziękujemy pani bardzo wzajemnie, ale pani powiedziała o bezradności opiekuna, prawda, który jest przeciążony często.
Tak, dlatego właśnie też te powtarzamy o tych warsztatach dla osób opiekujących się pacjentami przewlekle chorymi z chorobą Alzheimera czy zespołami otępiennymi. U nas mogą nauczyć się właśnie radzenia sobie z tym stresem, z tym obciążeniem.
Tak. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja przysłuchuję się właśnie tej audycji No i tak bardzo cierpię, bo u nas nie ma takich, co myślą o osobach po udarze. Ja jestem po przebytym udarze i to był po prostu niezauważony. Dopiero przy złamaniu TH12 złamałam i dopiero po wszystkich badaniach okazało się, że to był udar kiedyś przebyty. Ale nogi mam nie do chodzenia, uchodzić nie mogę. Nie mam osoby bliskiej, no z mężem, tylko mąż też na nogi cierpi. To jest już początek Alzheimera. Bergera. No i jest mi trudno nawet, żeby zrobić obiad. Nogi obrzękną, a tak trudno jest rehabilitację. No nie wiem, czy u nas takich ośrodków nie ma. No,
a skąd pani telefonuje?
Ja Korzmin Wielkopolski.
Aha, okolica Poznania.
No, więc byłam już i w Piekrzu i wszędzie, ale wszędzie są takie kolejki.
No więc tak.
Jak rehabilitant stwierdził, że musiałabym co roku taką rehabilitację mieć, albo nawet dwa razy do roku. No i nie wiem, no wszyscy mówią spastyka kończy, no ale jak sobie radzić w domu? No trudno, nie wiem, czy tu naprawdę nie ma.
Proszę pani, ja powiem tak, że jeżeli człowiek, osoba z niepełnosprawnością, ona może korzystać z dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne z PFRON-u tak zwanego, ale w praktyce jest...
Czego się nie idzie doprosić.
Tak, i tak, ma pani rację, że bardzo trudno. W tej chwili coraz, kiedyś było co dwa lata można było korzystać, a teraz już w ogóle jest wydłużony ten czas oczekiwania na dofinansowanie. Ale można też, no przepraszam, że tak powiem, ale można też zbierać jakieś środki, żeby pojechać sobie do różnych miejsc i rehabilitację stosować. Wiem na przykład, że nie chcę tutaj specjalnie reklamować, ale są takie ośrodki, gdzie nawet ta odpłatność jest w zależności od możliwości człowieka chorego, niepełnosprawnego. Także trzeba szukać. Może powinna pani skontaktować się z pracownikiem socjalnym, z Centrum Pomocy Rodzinie w pani miejscowościach, czy właśnie z pracownikiem socjalnym, bo nie wiem, bo jeżeli to jest miasto, to Centrum Pomocy Rodzinie, ale jeżeli mniejsza miejscowość, to ośrodek opiekuna społecznego,
czy gminne ośrodki,
prawda, pomocy. I tam poszukać jakichś informacji o tego rodzaju placówkach.
Każdy lekarz pierwszego kontaktu też będzie posiadał informacje dotyczące możliwości zwrócenia się.
No ja mam trzy możliwości, z których korzystałam, ale to wszystko okres się tak wydłużył,
tak,
że
tak.
To...
No wiemy, jak to jest. Na rehabilitację się, zresztą na wszystko się czeka u nas. Niestety na... Całe szczęście, że są takie różne placówki, jeszcze to, co powiedziałam, takie niepubliczne, powiedziałabym, prawda, gdzie można, tylko tam też można na dofinansowanie w różnych miejscach Polski, dofinansowanie z PFRON, ale też można prywatnie. I też wiem, że przynajmniej znam kilka, gdzie jakoś te koszty są, nie są takie duże.
My też mamy taką nadzieję, że ta audycja będzie może inspiracją dla różnych placówek, które no zdecydują się na zorganizowanie takich właśnie warsztatów, ponieważ są olbrzymie możliwości w tej chwili. Są różnego rodzaju ogłaszane konkursy dla organizacji pozarządowych.
Można uczestniczyć.
Słuchają nas nie tylko osoby cierpiące, ale też osoby, które zajmują się tym problemem i tutaj jakby słowo dla nich.
Tak, no wy też nie musielibyście wymyślić.
Nie, po prostu mamy taką chęć, energię właśnie działać i robić coś dla osób, które potrzebują tej pomocy.
Takich placówek było jak najwięcej.
Pozdrawiamy panią serdecznie. Przepraszam, nie pomogliśmy pani poza tutaj słowami, ale to tak przeważnie jest. Wszystkiego najlepszego pani życzymy i pani mężowi, całej rodzinie. Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Hania spod Krakowa.
Tak, witamy pani.
Ja mam taką, znaczy ja przeżyłam tę sprawę właśnie postępującej śmierci mojego męża. A mówię tu przede wszystkim w tej chwili, bo tak sobie wyobrażam, że obiekty tego typu, jak Państwo prezentują w Toruniu, są nastawione na osoby ze schorzeniami typu Alzheimera albo ze schorzeniami mieszanymi tego typu, albo ze schorzeniami dość nagłego odebrania czynności człowiekowi, czynności odpowiedniego mózgu po wylewach czy zatorach, czy niedokrwieniach. I teraz sobie tak myślę, że ponieważ to przeżyłam z moim mężem, to widziałam takie rzeczy, jak na przykład to, że człowiek, który mógł być wzorem higieny, raptem powiedział, że nie będzie się mył i do wanny na przykład nie wejdzie. I trzeba go myć, no jakoś myć na stojąco. No ale najgorsze też było to, że byliśmy samotni w sensie pary małżeńskiej, a w ogóle to jestem samotna, że nie mogłam sobie już dać rady z tym, że ściągał pampersy, które nakładałam. No co się z tym wiąże, nie będę opowiadała, Państwo dobrze wiedzą, ale dołączyły się też zaburzenia psychiczne. Już nie mówię o tym, że postępowało otępienie i przestał się orientować w czasie własnej osoby, otoczenia chwilami, bo na przykład siadał wieczorem szczególnie, a potem w ciągu dnia przed drzwiami i mówił, że tu nie mieszka i chciał wychodzić.
Tak, ale to są znane objawy w chorobach otępienia.
W związku z tym chciałam powiedzieć, tak, że znalazł się najpierw na oddziale psychogeriatrii, gdzie mi powiedziano od razu, żebym nie była zdziwiona, jeśli przestanie chodzić. Czyli lekarze mogą przewidzieć według rozpoznania, jaki ewentualnie będzie dalszy ciąg choroby. I powiedziano mi, że powinna była wcześniej, kiedy zaczęły się te sprawy, starać o miejsce w domu opieki społecznej. I to powtarzam, bo to nigdy nie zawadzi, a poza tym pomoże osobom opiekującym się zgodzić się z tym, że kiedyś tak to się będzie musiało zakończyć. To jest jedno. Po drugie, ja wiedziałam, i to jest już sprawa od opiekującego się, kiedy znalazł się już w domu opieki, dość szybko, bo po kilku miesiącach, no to okazało się, że mimo starań, dom opieki ma bardzo dobrą opinię, niemniej jednak trzeba powiedzieć, że stale jest za mało fachowców w tym kierunku, pielęgniarzy i rehabilitantów, pielęgniarek i rehabilitantów, a także i wolontariuszy. Jeżeli społeczeństwo chce być takie dobre, to niech wszyscy nad tym pomyślą. To jest bardzo ciężka praca, bardzo, a poza tym jest tutaj jeszcze sprawa beznadziejności. Ja niestety wiedziałam, że nie mogę od Pana Boga spodziewać się cudu, że raptem mój mąż zupełnie wyzdrowieje, bo wiedziałam, jak to postępuje, więc musiałam się godzić ze świadomością, że ja przez pół roku czy więcej chodzę do mojego męża ukochanego, gdzie muszę się godzić powoli z tym, że on odchodzi. A jak odchodził? Nie będę zajmować czasu, bo odchodził tak, jak trudno się człowiekowi w tej chwili pogodzić, że tak musi człowiek odchodzić. Więc Państwo doskonale wiedzą, jak to odchodzi. Ktoś, komu zanika mózg, mimo starań rehabilitanta, no za mało było trochę, prawda, z personelu, ale bardzo się starał, nie mogę powiedzieć, starał się, tak, bo na przykład wiem, że trzeba przewracać.
Pani Halino? Halo, ponieważ są inne telefony, ja chciałabym tylko panią zapytać o coś.
Odchodzenia. Też trzeba wziąć pod uwagę może i tego, kto towarzyszy.
Chciałam panią zapytać, pani Halino.
Tak?
Bo pani opowiadając dość długo, chciała pani nam coś przekazać. Chciałabym, żeby pani teraz jak gdyby tę swoją myśl wypowiedziała, bo mamy następne telefony, dobrze?
Po pierwsze to jest to, że wcześniej starać się, jak się ma takiego człowieka, wcześniej starać się o dom opieki społecznej, a nie rozkładać ręce nagle, jak się wszystko okaże, że trzeba już. Starać się wcześniej o to. Mimo że się jest przekonanym, że się w życiu nie odda tego kogoś do domu.
Tak, to ważne, co pani mówi.
Gdzie sobie nie poradzą. Dwa, nie mam żadnych wniosków co do tego, że należy się opiekować tymi, którzy są bliskimi.
Nie mam do tego pretensji. To są rzeczy trudne, zresztą można nawiązać kontakty z duchownym, etc. Co jeszcze powiem? No nic. Trzeba jak najwięcej tego typu placówek.
No właśnie.
Nie tylko budynków, jak tam pani mówiła, ale też personelu odpowiednio tak. płatnego też.
Tak. Bardzo pani dziękujemy. Jest. Przepraszam pani Halino.
Jest tak, już... to jest wszystko.
Tak, dziękujemy bardzo serdecznie. Myślę, że jednak w tej pani wypowiedzi przebijała jednak taka myśl, że potrzeba wsparcia dla opiekuna, prawda?
Tak, jest
pani
to,
mówiła,
jest
że nie ma pretensji, istotne, że nie ma, ale jednak wsparcie dla tych, którzy się opiekują.
Chociażby tutaj... ukierunkowanie tych opiekunów, tak. jak radzić sobie z tym pacjentem, kiedy ten pacjent przebywa w domu. To jest bardzo istotne.
Tak. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Alina z okolic Warszawy.
Witamy pani Alino.
Osobę chorą w domu i z otępieniem starczym z Alzheimerem. Nie jest samodzielną, nie powie o bólu, jak państwo mówią. Nie powie o niczym, że chce jeść, że chce pić. Pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby, które zajmują się takimi osobami, które mają takie problemy w domu. Muszą jeszcze iść do pracy, zostawić czasami na 2-3 godziny taką osobę. Pozdrawiam wszystkich w ośrodkach, którzy wykonują morderczą pracę fizyczną i psychiczną. Dziękuję za piękne audycje, których staram się słuchać. Wracam po dyżurze, ale staram się państwa słuchać. Pozdrawiam chorych, smutnych, cierpiących. Życzę wytrwałości wszystkim, siły, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Pięknie dziękuję.
Szczęść Boże. Pani również życzymy siły i dziękujemy za taki piękny telefon właściwie. Pani sama obciążona. A jednak mimo wszystko tak.
Pani Alina dała nam tutaj świadectwo tego, że opieka nad chorą osobą jest takim doświadczeniem, które nas mocno wzbogaca i sprawia, że też inaczej patrzymy na pewne sprawy.
Tak, dziękuję pani Aleksandrze, że pan to podkreślił, bo istotnie tak jest i z tego telefonu to wynikało. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, słuchamy? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja jestem w wieku tak 70 lat, jestem po udarze od stycznia i chciałam się zapytać po prostu, no szczęście, no trochę chodzę i chciałam się zapytać, ćwiczenia bym mogła wykonywać, to gdzie by można było zestaw ćwiczeń dostać, ewentualnie jakąś doradę do rehabilitacji z Podkarpacia?
Proszę zwrócić się do lekarza pierwszego kontaktu. To jest najprostsza droga.
Słabo słychać.
Panie Aleksandrze, proszę powtórzyć jeszcze raz, tak?
Proszę zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. To jest taka najprostsza droga. On wskaże kierunki. Także też...
Słabo słychać strasznie.
No, my nic na to nie poradzimy. Panią bardzo dobrze słychać. Pan Aleksander mówi pełnym głosem. Proszę skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym po prostu.
Tak, tak.
No i tam poprosić o wyznaczenie tej ścieżki. No, trudno, żeby
proszę?
Proszę poprosić o wyznaczenie jakiejś ścieżki rehabilitacji, czy drogi rehabilitacji. Prawda? Ja nie wiem, czy są jakieś, bo pani spytała, pani Aleksandrze, o jakiś zestaw ćwiczeń. Czy są jakieś takie znormalizowane ćwiczenia?
Tak. Są takie ćwiczenia. Internet jest takim miejscem, gdzie dużo rzeczy możemy znaleźć. Wskazówki też są w poradniku, którego drugą edycję też tutaj...
Pani jest z Podkarpacia, więc trudno pewnie do poradnika nie dotrze, ale...
Można też drogą internetową zamówić sobie ten poradnik.
Proszę pani, halo?
Tak, słucham.
Czy pani ma w domu kogoś, czy pani się posługuje jakoś internetem, czy pani...
No, to znaczy nie mam rodziny.
Ale ma pani jakieś osoby, które by mogły wejść?
Tak.
Proszę wpisać, proszę powiedzieć, jak znaleźć tę informację. Wpisać fundację, tak? W Google.
Tak. Google razem zmieniamy świat.
Fundacja razem zmieniamy świat.
Proszę?
Fundacja razem zmieniamy świat. Tak?
Razem.
Zmieniamy razem świat. To jest dla pani informacja, ale też dla innych radiosłuchaczy.
I tak, świat. Tak, razem zmieniamy świat i...
Toruń. Razem zmieniamy świat w Toruń, tak?
I Toruń, tam, tak.
I tam będzie informacja o poradniku, który tak został wydany przez tę fundację. Taki poradnik, jak opiekować się osobą chorą, przewlekle chorą w domu. Można to drogą internetową, ten poradnik, również jakoś tak przeczytać, zyskać. Także to taka wskazówka dla pani i dla innych radiosłuchaczy. Tam są podstawowe informacje.
Tak, to tyle, tak?
Tak, dziękujemy pani serdecznie.
Bogdana wszystkich pozdrawiam, ta Radio Maryja.
Również panią serdecznie pozdrawiamy. Odbieramy ostatni telefon, Jarku, dobrze? Halo, słuchamy? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
No jestem szczęśliwa, że udało mi się dodzwonić pani
jako
Basiu. Jestem wierną słuchaczką pani audycji, nie tylko pani audycji, wszelkich
bardzo
audycji.
Bardzo się cieszę, że nie tylko moje.
Tak, oczywiście pani doktor Urszuli Krupy, i bo to są bardzo cenne, bardzo praktyczne, bardzo ciekawe audycje, bardzo życiowe przede wszystkim, ale może pozdrawiam panią serdecznie, pozdrawiam księdza obecnego przy tej audycji wszystkich posługujących radiu. Mam takie pytanie. Jestem osobą dojrzałą. Niemniej mam takie zapytanie, gdzie właściwie nie zawsze można pytać, czy na przykład, jeśli znajdę się w jakiejś trudnej sytuacji związanej ze stanem zdrowia, czy mogę na przykład nie wyrazić zgody na pójście do domu pomocy społecznej. Jak to wygląda? Nie znam tego. I chciałabym usłyszeć pani wypowiedź, czy to jest...
Moją wypowiedź?
No w ogóle.
No jaki... ja szczerze mówiąc, to ja nie wiem po prostu. Ja, jeżeli pani jest osobą samotną na przykład, to są okoliczności takie życiowe, że tak, pan Aleksander...
Tutaj podstawową sprawą jest to, musimy pamiętać, że konieczna jest zgoda osoby, która ma trafić do domu pomocy społecznej bądź placówki naszego typu, czyli do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Natomiast jeżeli jest to osoba...
No właśnie, jeżeli osoba samotna, odłożnie chora.
Jeżeli jest to osoba, tak, która już nie może jakby sama decydować o sobie, wówczas...
Ale tylko przepraszam, że przerywam, ale wówczas, kiedy nie może sama o sobie decydować.
No tak, bo nie jest ubezwłasnowolniona.
Wówczas przeprowadzany jest proces ubezwłasnowolnienia. Jest to bardzo skomplikowany i trudny proces. Czyli ale wtedy jest wyznaczana osoba, która...
Opiekun prawny, przedstawiciel prawny tak
i tą decyzję podejmuje. Natomiast jeżeli jest pani świadoma, to absolutnie bez pani zgody nikt nie przyjmie.
Nie wiemy tak naprawdę, panie Aleksandrze, jaka była intencja pani pytania, bo ja sobie tak wyobrażam, że no jeżeli my jesteśmy zdrowi, sprawni, możemy sami funkcjonować, no to oczywiste, prawda, że możemy.
Tak, zgadza się.
Natomiast wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, co już chyba,
nie
że
możemy
chcemy
tak poradzić tak, sobie z codziennością.
Tak, chyba, że chcemy po prostu zwyczajnie, nie powiem, jaka perspektywa byłaby, kiedy ktoś leżący zostaje w domu, prawda? Bez możliwości poruszania się. Drodzy Państwo, kończymy. Panią pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie. Dziękujemy za to pytanie, za ten telefon. Kończymy nasze spotkanie. Kończąc, podajemy jeszcze raz informacje, tak?
Tak. Bardzo czekamy proszę, na osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach dla opiekunów opiekujących się chorymi z chorobą Alzheimera i z różnymi zespołami otępiennymi. Ten cykl warsztatów rusza już we wrześniu i podam numer telefonu, pod którym można uzyskać informacje: 657-4290.
Albo kierunku można wpisać w Google zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy w Toruniu. Tak. Imienia księdza
Jerzego Popiełuszkiem.
I tak, i posiadamy Aleksander jeszcze jedno miejsce dla chorego po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu z województwa warmińsko-mazurskiego. I powtórzę jeszcze raz telefon kierunkowy 56 657 42 90.
Tak, a ja jeszcze raz powtórzę dla mieszkańców Darłowa i okolic. informacja, 26 czerwca w środę odbędą się w domu hospicyjno-opiekuńczym imienia biskupa Czesława Domina, odbędą się warsztaty dla opiekunów osób obłożnych, chorych, niesamodzielnych. Na te warsztaty można zapisać się pod numerem telefonu w Toruniu 612 33 49 56 numer kierunkowy. Zapraszamy osoby z Darłowa i okolic. Jeszcze jeden komunikat. Proszę Państwa, zbliża się pielgrzymka osób niepełnosprawnych, chorych i starszych do Częstochowy na Jasną Górę. Taka pielgrzymka najbliższa będzie 6 lipca w sobotę. Początek pielgrzymki o godzinie 10.30. Rozpoczęcie. Tę pielgrzymkę organizuje co roku, już od bardzo wielu lat, Apostolstwo Chorych. Zapraszamy serdecznie. Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę. Tym wszystkim, którzy słuchali naszej audycji, jakoś włączyli się w tę audycję. Państwu w studiu, pani Dorocie Bożejewicz oraz panu Aleksandrowi Kolańskiemu z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Toruniu, tak powtarzam, bo może jeszcze ktoś sobie zapamięta i wpisze w Google i całość informacji będzie miał. Mówiliśmy dzisiaj o problemach związanych z opieką nad osobami obłożnie chorymi, niesamodzielnymi. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję Jarosławowi. Szczęść Boże Państwu. Żegna się Barbara.